Witam Was bardzo serdecznie. Mam do Was takie pytanie, ilu z Was bawiło się w dzieciństwie, i tu by można już dać znak zapytania, ale bawiło się w dzieciństwie w głuchy telefon. Proszę, ręka do góry. O, skubany. Słabo, słabo. Myślałem, że Grzegorz też, bo była zabawa, nie? No i już wtedy, w tamtych czasach, nie wiem, czy takie są Wasze doświadczenia, ale rzadko zdarzało się, że słowo, które wypowiedział pierwszy z bawiących się i ostatni gracz były takie same. Jak często się to zdarzało? Zawsze? O, to chyba Dawid Lorek to powiedział, bo tam jest precyzja, tak, to czasami się zdarza. Ale zazwyczaj to raz na 10 się udało, a tak to wychodziły bardzo dziwne słowa. Zazwyczaj słowo zniekształcało się, zmieniało swoje brzmienie, no i tym samym zmieniało ostatecznie też swoje znaczenie. Zazwyczaj to było jedno słowo, czasami jakieś bardzo krótkie zdanie. Prezentacje, które tutaj się odbywają w każdą niedzielę o 17:30, mają między 2000 a 3500 słów. Co powstaje w głowach słuchaczy, kiedy je słyszą, kiedy przepuszczą je przez siatkę swoich własnych życiowych doświadczeń, pewnych wyobrażeń o rzeczywistości, tej także duchowej, przez siatkę swojej wiedzy, tego, co zdążyli się nauczyć przez te lata. Czy jest jakaś szansa, że słowa, które wypowiada pierwszy, będą zbieżne z tym, co powstaje na końcu? Wiecie, w naszym przypadku to coś więcej niż tylko zabawa. Czasami to jest naprawdę ważne, żeby to, co było zamysłem autora, to, co próbujemy odkryć, czytając Boże Słowo, no nie przekształciło się w coś zupełnie innego w międzyczasie. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tak naprawdę to pytanie może brzmieć, czy potrafimy się dogadać, czy nie. Okazuje się, że od tego, czy potrafimy się dogadać, czy nie, czy wykazujemy wzajemne zrozumienie w tym, co mówimy, zależy coś więcej niż tylko nasz los. I wśród 10 najważniejszych rzeczy dla mnie w służbie czy w pracy, jakkolwiek to nazwę, to znajduje się właśnie ta. Żeby nie było zbyt dużej rozbieżności między tym, co autor miał na myśli, co ja próbuję przekazać i co powstaje w głowach słuchaczy. I ciekawie to Duch Święty prowadzi, bo niedawno Grzegorz zdefiniował misję naszej wspólnoty, tak, która mówi o tym, żeby pomóc chrześcijanom doświadczyć, jak wielkie rzeczy rodzą się z jedności. I kiedy po raz pierwszy usłyszałem tą misję, pracowałem już nad kolejnym tekstem listu do Filipian, który obecnie poznaję. I był to fragment, 4 rozdział, który jest wspaniałą lekcją jedności między ludźmi. Więc Duch Święty to ciekawie poprowadził, że kiedy ten temat wypłynął w naszej wspólnocie, o czym nie wiedziałem, że tak będzie, trafiam na tekst, który mówi wprost o jedności. Mówi o dwóch koleżankach, które przez wiele lat swojego życia tej jedności doświadczały, pracowały razem, ale straciły to. Od tego, czy potrafimy się dogadać, czy nie, zależy naprawdę wiele i mam nadzieję, że dzisiaj to wybrzmi na naszym spotkaniu. Czy jest szansa, że słowa, które wypowiada pierwszy, będą zbieżne z tym, co powstanie w głowie drugiego? Czy jest szansa, że trafiamy w zamysł autora? Kościół pod tym względem jest wyjątkowym miejscem, dlatego że sam Jezus zostawił nam obietnicę związaną z tym zagadnieniem. Kiedy przebywał na ziemi i budował uczniów, ten problem istniał tak, jak istnieje dzisiaj. Mówił pewne słowa, one były w pewien sposób interpretowane, później zamieniane w praktykę życia. Jakie szanse, że to, co mówił pierwszy, jaki miał zamysł, realizuje się później? Jezus złożył taką obietnicę swoim uczniom. Popatrzmy. Ewangelia Jana 14 rozdział, werset 26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jakiś czas później, już po odejściu Jezusa, faktycznie Kościół został obdarzony mocą Ducha Świętego i obietnica, którą Jezus złożył swoim uczniom, zaczęła się realizować. Wtedy była ich kolej, dzisiaj jest nasza. Jesteśmy grupą ludzi, którzy uczą się z tego samego źródła, bo Pismo Święte jest dla nas najwyższym autorytetem. Żyjemy pod wpływem Ducha Świętego i oczekujemy, że On będzie nas wyposażał w odpowiednią moc, dawał nam zrozumienie albo nawet przypominał to, co jest zapisane w Bożym Słowie. Więc jesteśmy grupą ludzi, która ma wielką szansę w swoim myśleniu, w swoich pragnieniach zmierzać w tym samym kierunku. Czasami nazywamy to wzrastającym podobieństwem do Chrystusa. Więc mamy ogromną szansę, żeby coś razem robić, coś razem zbudować, żeby przekonania, silne przekonania, w których nas powstają, są takie same we mnie i takie same w drugiej osobie. Tego doświadczali uczniowie, później też apostoł Paweł, który do nich dołączył, doświadczał mocno tego w swoim życiu, doświadczał jedności w sposobie myślenia, ale także w działaniu z wieloma przyjaciółmi i potrafił walczyć o jedność. I tak się zdarzyło, że we wspólnocie, którą założył w Filipii w roku 51 naszej ery, po 10 latach dobrej współpracy, dobrych relacji w tej wspólnocie, czyli około roku 61, kiedy też pisze ten list i dostarcza go do tej wspólnoty rękami Epafrodyta i Tymoteusza, po 10 latach dobrej współpracy coś się popsuło. Dwie koleżanki, które przez wiele lat pracowały ramię w ramię, coś się poróżniło i jedność została naruszona. I Paweł, przejęty tym, chociaż było to zjawisko marginalne, bo to tylko dwie osoby, ale jednak przejęty tym, dedykuje im fragment swojego listu, początek 4 rozdziału listu do Filipian, licząc na to, że coś się zmieni, tak? Że te dwie dziewczyny czy panie wrócą do jedności. Więc zobaczmy na ten tekst. Apostoł Paweł pisze: wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Także proszę i Ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. W naszym fragmencie pojawia się kilka imion. Pojawia się Ewodia, pojawia się Syntycha, pojawia się ktoś, kogo Paweł nazywa prawdziwym Syzygiem i później pojawia się także Klemens. Co wiemy o tych ludziach? Wszyscy pochodzili z jednej wspólnoty w Filipii. Paweł założył tą wspólnotę 10 lat wcześniej. I kiedy głosił Ewangelię w tym mieście, doświadczał on i jego współpracownicy wielkich prześladowań. Był mocny sprzeciw ze strony niektórych ludzi i Paweł i jego towarzysze byli uwięzieni, biczowani wbrew prawu przez rzymskich urzędników. Ale te trudności, to także fizyczne cierpienie spowodowało ciekawy skutek, mianowicie między apostołem Pawłem a powstającym tam kościołem, kościołem, który się rodził, powstała wyjątkowo silna przyjaźń. Ta wspólnota, to byli jego przyjaciele. Ewodia, Syntycha, Syzyk, Klemens byli przyjaciółmi Pawła, jego współpracownikami, których poznał w trudnym momencie swojej służby. Zresztą Paweł, zwróćmy uwagę, w trzeciej linijce mówi: one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii. Ci ludzie nie byli klientami Kościoła, czyli kimś, kto tylko przychodzi, słucha, ocenia, czy mu się podoba, czy nie, zabierze to, co dobre i nie przekaże tego dalej. Ci ludzie byli współpracownikami, o czym Paweł daje mocne świadectwo. Mówi, razem ze mną trudziły się w dziele Ewangelii. Więc tak było na początku, ale 10 lat później, około 61 roku, na tych relacjach pojawia się pewien cień. I na pewno te panie nie chciały znaleźć się, żeby ich imiona były zapisane w Bożym Słowie w tak negatywnym kontekście, ale myślę, że dla wielu pokolenia dzisiaj, dla nas, jest to wspaniała lekcja. Więc popatrzmy na rysunek. Dwie z nich, Ewodia i Syntycha, pokłóciły się, straciły jednomyślność. Paweł próbuje w jakiś sposób im pomóc. 10 lat były jedno, były przyjaciółkami w życiu prywatnym prawdopodobnie i w służbie, szły ramię w ramię. Ale coś się wydarzyło i Słowo Boże nam nie mówi co, to znaczy nie wiemy o co się pokłóciły, co je poróżniło. Może to były drobne sprawy, może większe, nieważne. Tak czy inaczej, coś się wydarzyło, co je poróżniło. I każda z nich postanowiła, że zostaje przy swoim. Że tym razem nie odpuści, tym razem to ona ma rację. Może każda z nich zacięła się w gniewie. Może powiedziały, już nigdy nie będę współpracowała z nią. Nigdy z nią już nie porozmawiam. To jest ciekawe, że po 10 latach ramię w ramię czasami jakaś drobna rzecz sprawia, że ludzie się kłócą i że nie chcą wrócić do tych relacji. Czasami są to źle dobrane słowa, czasami parę błędnie odczytanych intencji i dzieło jedności zburzone. Ewodia i Syntycha. Cieszę się, że ich historia, chociaż tylko w kilku słowach, ale jest zapisana w Nowym Testamencie, bo będzie dla nas źródłem wspaniałej lekcji. W pewnym sensie spróbujemy się czegoś nauczyć na ich błędach. W każdym z komentarzy historycznych opisujących list do Filipian, autorzy zwracają uwagę na znaczenie imion występujących akurat w tym fragmencie Bożego Słowa. Owszem, w Starym Testamencie imię miało ogromne znaczenie, dlatego że ono wiele mówiło o człowieku. Było czasami kluczem do poznania. A tutaj w Nowym Testamencie i w naszej kulturze już to nie jest takie wyraźne. Więc nie jest tak, że każde imię mówi jakąś prawdę o człowieku, ale tutaj akurat, i to stało się prawdopodobnie dlatego, że Paweł użył tutaj słowa syzyg, które nie jest imieniem, jest pewną opisem pewnej rzeczywistości, pewnej osoby, ale ci, którzy próbują zinterpretować ten tekst, zwracają uwagę na każde z imion, które pojawia się w tym fragmencie, szukając jego znaczenia. I my dzisiaj też pójdziemy przez chwilę tym śladem, bo akurat ich znaczenie pasuje do sytuacji, o której czytamy. Więc gdybyśmy z tego klucza, którego Paweł używa w przypadku Syzyga, tak naprawdę chodziło, wszystko wskazuje na to, Epafrodyta, gdybyśmy poszli z tego klucza, który Paweł stosuje do Epafrodyta, zastosowali ten klucz do pozostałych, wychodzą nam bardzo ciekawe rzeczy. Ewodia i Syntycha, dwie koleżanki, co oznaczały ich imiona? Oba są zapisane na tym rysunku. Syntycha, co oznaczało to imię? Syntycha oznaczało spotkanie. Widzimy to na rysunku. Ewodia oznaczało miły zapach. Jest wyrażony flakonikiem perfum Chanel numer 5, który jest tutaj na stole, też udało się zdobyć jakiś egzemplarz jako przykład. I kiedy odkryłem znaczenie tych imion, na przykład Ewodia, ładny zapach, pierwszym obrazem w mojej głowie, który powstał, był flakonik perfum, właśnie taki, chociaż nie wiedziałem, jak się nazywają. Ale zapytałem państwa kozaków, którzy są ekspertami w tych rzeczach. Czy to dobry wybór na przykład do wykładu, ta buteleczka perfum Chanel numer 5? I co się okazało? Że te perfumy są najdłużej produkowanymi perfumami na świecie. Skomponował je Ernest Beau, Francuz, który wyemigrował w Rosji. Jego rodzina wcześniej zajmowała się, była odpowiedzialna za perfumy na dworze carskim. A właścicielka firmy i kreatorka mody Gabrielle Coco Chanel pierwsze 100 flakonów tych perfum rozdała swoim klientom w roku 1921 z okazji świąt Bożego Narodzenia. Więc te perfumy praktycznie w niezmienionej formie istnieją 100 lat. Więc Evodia nosiła niezwykłe imię, ładny zapach. Jej czyny, jej postawy wobec współpracowników, można powiedzieć, przypominały ładny zapach. Coś się jednak wydarzyło, podjęła pewne decyzje i ten ładny zapach zniknął, w jego miejsce pojawił się zapach przykry. Bo kiedy w zgranym i skutecznym zespole ktoś obraża się na kogoś i mówi, już nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, ktoś postanawia zerwać więzy przyjaźni, które przez 10 lat się bardzo umocniły, to tak jakby ładny zapach zamienił się w okropny. W naszej wspólnocie istnieje niezwykle rozwinięta sieć współpracy. Co ciekawe, w naszych marzeniach jest to, żeby ta sieć była jeszcze gęstsza, to znaczy, żebyśmy się nauczyli współpracować międzypokoleniowo. Takie jest nasze założenie. Niektórzy z nas przez swój charakter, przez swoje postawy względem innych mogą być jak piękny zapach. Czyli sprawiają, że w zespole jest przyjemnie, jest to wyjątkowy czas być razem. I chociaż tego nie widać, tak jak nie widać zapachu, to każdy wyczuwa, nazwijmy to, atmosferę, jaka panuje w zespole. Evodia przez wiele lat sprawiała, że zespół był zgrany, przypominał piękny zapach, ale przez pewne swoje wybory ten zapach zniknął i z czasem zamienił się w bardzo przykry zapach. Nie trzeba wiele, żeby piękny zapach zamienić w przykry. Może nie chciała przeprosić, tak? Może druga strona uważała, że zawiniła, no powiedziała, nie przeproszę. Może nie chciała wybaczyć, może to druga strona zrobiła coś złego, ale ktoś powiedział, 10 lat przymykam oko, wybaczam, teraz to już koniec. Może uniosła się dumą, bo poczuła się przez jakieś słowo czy czyn poniżona. Może walczyła o swoją rację, mówiąc, tym razem ja mam rację i będę o nią walczyła na śmierć i życie. Tak czy inaczej, jakieś wybory, chociaż nie są to jakieś najważniejsze wybory w życiu, jednak zmieniły coś w tym zespole, jaki tworzyli. I coś, co było do tej pory pięknym zapachem, tworzyło wyjątkową atmosferę, przyjemną atmosferę dla współpracy, przestało po prostu istnieć, zamieniło się w coś o brzydkim zapachu. To jest dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć każdy z nas o sobie. I zadać sobie pytanie, co my wnosimy do zespołu, jaki tworzymy. Nieważne, czy jest to kwestia zespołu w pracy, tak, w którym potrzebujemy współpracować z innymi, może w rodzinnym domu, może we wspólnocie, każdy, kto chce we wspólnocie, jest zaangażowany w jakiś zespół, który coś robi. Co wnoszę do zespołu, którego jestem częścią? Czy piękny zapach, który sprawia, że razem spędzanie czasu jest przyjemne, a wyzwanie jest czymś ciekawym, co wszyscy chcą zrobić, czy raczej przykry zapach? Czy przez moje postawy względem pozostałych ludziom bardziej chce się coś razem zrobić, czy mniej? Czy ludzie do mnie ciągną, widząc mój charakter, czy raczej ode mnie uciekają? Oprócz ładnego i brzydkiego zapachu jest jeszcze jeden zapach, który zdarza się. Jest to śmiertelny zapach. Dzisiaj często używa się słowa, że pewne relacje są toksyczne, tak? Więc może zapach jest toksyczny, czyli atmosfera, którą tworzę, jest szkodliwa dla innych, nawet dla ich zdrowia, tak? Dla ich samopoczucia. Bo moje postawy, słowa, mój charakter raczej niszczą i osłabiają innych ludzi, niż ich zachęcają i budują. Więc Ewodia była powołana, żeby być takim flakonem perfum, którego zapach powinien trwać przez 100 lat, ale po pierwszych 10 latach pozwoliła sobie domieszać rzeczy, które nie pasują do zasad Królestwa Bożego. Te perfumy Chanel numer 5 składają się z 80 składników. Kilka z nich możemy wyczytać, jakie to są, nie wszystkie. I w ciągu 100 lat produkcji tych perfum w ich składzie praktycznie nic się nie zmieniło. Jedynie butelka czy opakowanie zmieniło troszkę swój kształt, średnio raz na 20 lat, żeby bardziej pasować do nowego pokolenia, które ma zacząć używać tych perfum. A Ewodia po 10 latach współpracy w zespole do swoich postaw względem swojej przyjaciółki, czy może też innych, oprócz tych dobrych rzeczy, które ją charakteryzowały, domieszała inne. Może nieustępliwość, może jakieś zacięcie, może dumę, chęć postawienia na swoim. I z pięknego zapachu, który miał cieszyć wspólnotę przez następne dekady niezmiennie, zrobił się zapach okropny. Wcześniej ludzi ciągnęło do nich, miały autorytet, były lubiane, a teraz ten piękny zapach wszystko psuje. Wiem, że jesteśmy tylko ludźmi z wieloma ograniczeniami, że nasz charakter jest na jakimś etapie rozwoju i nie ma co liczyć, że dzisiaj po wykładzie wszyscy wyjdą przemienieni. Tak nie będzie. Ale jako dzieci Boże mamy możliwość wybierać to, co jest najlepsze. To już nieważne, co za nami, bo może zapach, który wydzielam w zespole, nie jest piękny, jest brzydki, a może nawet jest trujący. No, nie zmienimy tego, co było do tej pory, ale Bóg mówi, to zmień to, co będzie dzisiaj, jutro i w przyszłości. Bo masz możliwość wybierać najlepszą ścieżkę, masz do tego moją moc. I mamy naukę z Bożego Słowa, pod którą jesteśmy poddani regularnie. Mamy moc Ducha Świętego, więc mamy okazję się przemienić. Fajnie byłoby tej okazji nie zmarnować. Ewodia, piękny zapach. Po 10 latach zapach piękny zamienił się w brzydki. Paweł robi wszystko, by przywrócić dawny stan rzeczy. Syntycha, druga z nich, też nosiła niezwykłe imię. Spotkanie. Też była niezastąpionym elementem zespołu. Jej charakter, jej zdolności sprawiały, że ludzie chcieli przebywać razem, razem coś zrobić, ramię w ramię, tak jak przez te 10 lat z Ewodią, z Pawłem, z Epafrodytem czy z Klemensem. Tworzyć razem zgrany zespół, który radzi sobie z wieloma problemami, przed którymi stoi młody Kościół w Filipii. I przez te 10 lat razem ze swoją przyjaciółką dawały z siebie wszystko dla spraw związanych z Ewangelią, ale po tym czasie, któregoś dnia, można powiedzieć, że Syntycha nie przyszła na spotkanie. Nie chciała już rozmawiać, nie chciała planować, nie chciała razem robić wielkich rzeczy dla Ewangelii. Może to był jakiś żal o jakieś słowa, może jakieś nieporozumienie, złe odczytanie intencji, może jakaś duma, może chęć postawienia na swoim, tak czy inaczej. Chociaż nie wiemy co, wiemy, że się pokłóciły i że Syntycha, której imię oznaczało spotkanie, na spotkanie nie przychodzi. Była powołana, by być jedno z innymi, by być jednej myśli w Panu, tak jak apostoł Paweł to nazywa, by wspólnie walczyć o Ewangelię, ale po tych 10 latach pozwoliła sobie na postawy, które nie pasują do zasad Królestwa Bożego. Straciła przyjaciółkę, zespół, który tworzyli, też wiele stracił. I co ciekawe, do tej pory nam się wydaje, że straty są w obrębie ich przyjaźni, w obrębie zespołu, który tworzyli razem z Pawłem, Epafrodytem, Klemensem. Może te problemy dotykały wspólnotę, jaką tworzyli w całości. Ale tak naprawdę największa strata miała miejsce na zewnątrz. Bo Paweł mówi, one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii. Używa tutaj czasu przeszłego. Mówi, kiedyś się trudziły. Kiedyś to był dla nich cel, głosić Ewangelię w tym mieście. Jako przyjaciółki robiły to wspólnie. Robiły to świetnie. Ich przyjaźń, ich miłość, ich charakter, przypominający piękny zapach czy spotkanie, były świadectwem tego, że Bóg działa i robi wspaniałe rzeczy. I świat, który to obserwował, widział to. Jedność wśród chrześcijan sprawia, że ludzie, którzy im nie ufają, mówią, coś w tym musi być. Więc kiedy dziewczyny się pokłóciły, nie tylko one straciły przyjaźń, nie tylko zespół stracił dwie świetne osoby, nie tylko wspólnota miała trochę mniej ładnego zapachu, tak, bo była przykra atmosfera. Świat wokół też stracił, bo dzieło ewangelizacji może nie zostało wstrzymane, ale na pewno osłabło. Dziewczyny przez swoje wybory straciły mandat, by mówić innym o Bogu. I warto dzisiaj przyjąć taką perspektywę, którą możemy przyjąć dzięki tej krótkiej historii z listu do Filipian. Może kiedy masz problemy w relacjach i masz pokusę, by do zasad Królestwa Bożego dodać jakieś te pochodzące ze świata, tak, ja już mam dosyć upokorzenia, teraz postawię na swoim i koniec, to warto przypomnieć sobie historię tych dwóch dziewczyn. Bo jest coś ważniejszego niż moje ego, moja racja. Jest coś ważniejszego nawet niż moja przyjaźń, niż mój zespół, czy grupa, mała grupa. Jest coś ważniejszego też niż wspólnota. Bo nasze powołanie, to po co Bóg nas wywołał ze świata, byśmy stanowili jedno. Nasze powołanie sięga poza nasze granice. I Kościół nie został stworzony, by Tobie zawsze było miło, byś zawsze czuł się najważniejszy i szanowany. Nie, Kościół został stworzony po to, by nieść światło Ewangelii na zewnątrz, a do tego potrzebna jest jedność wewnątrz. Może przychodząc na wspólnotę, zastanawiasz się, jak Ty się czujesz. I prawdę mówiąc, robimy wszystko, byśmy każdy z nas czuł się tutaj dobrze, jak w domu. Nie da się zrobić więcej, tak prawdę mówiąc. Ale to nie jest cel, żeby każdy był zadowolony. I Ewodia i Syntycha znały tą prawdę. One nie były klientami Kościoła. Przyjdą, zjedzą, wysłuchają, ocenią, wrócą do swoich spraw. One walczyły razem z Pawłem na froncie, ze sprzeciwem ze strony świata. I dzięki ich historii możemy przypomnieć sobie, po co istniejemy. I że nasza przyjaźń z liderem, z grupą, ze wspólnotą, to nie jest tylko kwestia tego, jak ja się czuję. To jest sprawa o wiele ważniejsza. I nasza jedność, coś, co Ewodia i Syntycha straciły, jest kluczowa dla dzieła ewangelizacji. W naszej wspólnocie jest nam coraz wygodniej. Tworzymy miejsce, które nam się podoba, w którym jest miło, jest, można powiedzieć, dobry zapach. Praktycznie we wszystkim, co robimy. I łatwo w takiej sytuacji zapomnieć o tym, że zostaliśmy powołani jako wspólnota w tym mieście, czy też powoli w innych miastach, nie do tego, żeby nam było dobrze, ale do tego, by doświadczając miłości, jedności, przyjaźni, być światłem Ewangelii dla świata na zewnątrz. Jeżeli widzimy tylko czubek własnego nosa, a nie potrafimy patrzeć szerzej i stawiać dobra innych, grupy, zespołów, wspólnoty ponad własne dobro, czy nawet własne jakieś uczucia czy emocje, no to prowadzi w końcu do niezadowolenia człowieka. I warto dzisiaj ruszyć w tym kierunku, który nam wskazuje ten tekst. Ruszyć jak najszybciej. Potrzebujemy doświadczyć miłości, przyjaźni, szacunku wewnątrz wspólnoty, jedności, by być światłem Ewangelii dla świata wokół. Tymczasem wiele zespołów albo też wiele wspólnot, zamiast iść w tą stronę, czyli doświadczać rosnącej jedności, przypomina bardziej scenę z bajki, którą każdy z nas poznał w dzieciństwie, bo jest ona wpisana w kanon lektur dla dzieci. Zacytuję tą bajkę. Zobaczmy rysunek następny. Autor Aleksander Fredro. Chyba znam na pamięć, ale nie będę ryzykował. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między stołki, stoły. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. Na to Gaweł... Wolność, Tomku, w swoim domku. Cóż by mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka, pędzi na górę, stuk, puk, zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co waćpan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ moć panie, mnie kapie na głowę. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. Wiele zespołów, wiele wspólnot gubi gdzieś tą jedność i stają się trochę jak Paweł i Gaweł, sąsiedzi, którzy chcą udowodnić jedni drugim swoją rację. Jak ty komu, tak on tobie. Jest to stare polskie przysłowie, ale jak widać jest o wiele starsze nawet niż nasz kraj, bo prawdopodobnie podobnie zaczęły myśleć Ewodia i Syntycha po 10 latach współpracy. Tak? Zrobiłaś mi w ten sposób? To ja ci oddam tym samym. Jako wspólnota stanowimy jeden dom, ma on o wiele więcej pięter niż ten z obrazka. Nasze relacje są o wiele bardziej skomplikowane niż te między sąsiadami Pawłem i Gawłem. Stosowanie się do zasad ludzkich musi doprowadzić nas do wewnętrznej sprzeczki, wojny, dokuczania sobie, wyprzedzania się, udowadniania, kto ma rację. To się musi tak skończyć. Ale my zostaliśmy powołani, by nie stosować zasad tego świata, ale żeby stosować zasady Królestwa Bożego. A jakie to zasady? Może na to pytanie odpowiem już pod sam koniec wykładu, cytując pewien fragment, a teraz chciałbym na koniec rozkodować jeszcze jedno z imion, które pojawiły się w naszym tekście. To imię to Syzyg. Co ono oznaczało? Syzyg oznaczało towarzysza. I poproszę tutaj kolejny obraz. Syzyg oznaczało towarzysza. Apostoł Paweł w swoim życiu miał wielu, czy miał grono bliskich współpracowników. Nazywa ich w przeróżny sposób. Bardzo ciekawe jest studium tych współpracowników, kim oni byli, jakie cechy charakteru mieli, co potrafili zrobić dla sprawy Ewangelii. Tutaj Paweł wskazuje na jednego z nich, Epafrodyta, który pochodził ze wspólnoty Filipii, przyjechał do Pawła, który był w areszcie domowym, aby mu pomóc, prawie przepłacił to życiem. Teraz Paweł odsyła go razem z tym listem, żeby pomógł między innymi Ewodii i Syntysze wrócić do relacji, do pojednania. Paweł nazywa swoich współpracowników przyjaciółmi, współpracownikami, współbojownikami. Tak samo było z Epafrodytem, którego nazywa Syzygiem, a Syzyg oznacza towarzysz. Dzisiaj dla nas to słowo niewiele znaczy, tak, towarzysz. Co, czy to coś poważnego, czy to jakaś znacząca rola w życiu. Ale greckie słowo, którego autor tej księgi używa w tym miejscu, oznacza, popatrzmy na następny rysunek, oznacza, to słowo pochodzi od słowa zapięty z drugim w jednym jarzmie. Syzyg, czyli Epafrodyt prawdopodobnie, był kimś takim dla apostoła Pawła. Apostoł Paweł miał do uciągnięcia ogromny ciężar. Syzyg, czyli Epafrodyt, okazał się kimś, kto jest gotowy spiąć się z Pawłem w jedno jarzmo. Jako dwóch przyjaciół, współpracowników i współbojowników są w stanie uciągnąć daną odpowiedzialność. Jesteśmy przyzwyczajeni, że apostoł Paweł jest takim bohaterem, który robi większość rzeczy sam, ale jakbyśmy tak przyjrzeli się dokładniej temu, co się dzieje w jego życiu i służbie, w 95% sytuacji ma obok siebie kogoś, na kogo może liczyć. Czyli dla nas to brzmi towarzysz. Co to znaczy? Współniosący ciężar. Współodpowiedzialny za pewne dzieło. Syzyk, czyli Epafrodyt, był przejęty tym, co się dzieje. Kiedy usłyszał o problemach Pawła, pojechał do niego, żeby mu pomóc. Kiedy Paweł zrozumiał, jakie problemy są w Filipii, że Ewodia i Syntycha się pokłóciły, mówi Syzygu, czy możesz pojechać i dźwigać razem ze mną ten ciężar. Ja niestety z więzienia i nie mogę się stąd ruszyć, ale ty przez swoją obecność tam pomożesz im. I on mówi, oczywiście pociągnijmy ten problem razem. Byli spięci jednym jarzmem. Paweł bardzo doceniał takich ludzi. Miał ich wielu wokół siebie. Mógł na nich liczyć. Ramię w ramię. Wielki ciężar, który nie jest w stanie pociągnąć sam albo przepłaci to zdrowiem, więc liczy na kogoś obok. Kiedy jesteś spięty z kimś w jednym jarzmie, można powiedzieć, nie ma miejsca na kłótnie, tak? Kto ma rację. O wiele ważniejsze jest zadanie, które jest do zrobienia, ciężar, który trzeba uciągnąć. Nie ma też większego znaczenia, kto jak się z tym czuje, jak drugi się zachował. Raczej jest skupienie na pewnym zadaniu. Ewodia i Syntycha były w takim jarzmie przez 10 lat, ale któregoś dnia przez własną dumę, urazę, nie wiemy tak naprawdę, nieważne, przez coś drobnego zrzucają to jarzmo i mówią, nam już wystarczy, ja już nie chcę, ja z nią nie chcę mieć nic wspólnego. Ich własny interes, to jak się czuły, był ważniejszy od zadania, które było do zrobienia. To było zadanie ewangelizacji w Filipii. One to zadanie porzuciły w imię swoich uczuć. No i znowu to jest dobry moment, żeby na chwilkę się zatrzymać i zadać pytanie o nas, tak? O każdego z nas. Czy potrafię spiąć się z kimś w jedno jarzmo i ciągnąć jakiś ciężar? W naszej wspólnocie wiele małżeństw ma taką rolę do odegrania. Niosą ogromny ciężar i ktoś, kto nie jest w tej służbie od wielu lat, nie potrafi tego jakby pojąć, bo nie czuł go nigdy na swoich plecach, ale wiele małżeństw dźwiga pewien ciężar odpowiedzialności za służbę, problemów ludzi, łącząc to z wychowaniem własnych dzieci i tak dalej. I to jest bardzo ważne, czy pozwoliliśmy Bogu nas na tyle zmienić, że da się to jarzmo obrać we dwoje, ja i żona, i ciągnąć razem pewien ciężar. Ja z Agnieszką nauczyliśmy się tego. Nie było to od razu. W naszym małżeństwie zajęło to kilka lat, ale któregoś dnia zaczęliśmy współpracować. Bo służba we wspólnocie często jest ogromnym ciężarem i jeżeli tylko jedno próbuje go uciągnąć, to coś się zrywa. Dlatego jest potrzeba ogromnej współpracy. Ci z was, którzy mają małe dzieci, to dobrze to rozumieją, że żeby je wychować i właściwie rozegrać czas, kiedy one są z nami w domu, to ten ciężar trzeba ciągnąć we dwoje, zgodnie, w tym samym kierunku, a nie rywalizować ze sobą, który pomysł jest lepszy, kto jest lepszym rodzicem. I znowu jesteśmy wystawiani na próbę, czy potrafimy z kimś spiąć się w jarzmo. Bo to nie jest tak, że tylko jeden decyduje, gdzie się idzie, tak? To trzeba się dogadać. I znowu wychodzi nasz charakter, czy pozwoliliśmy Bogu się przemienić przez te lata, czy zostajemy w standardach tego świata i ja nie chcę, tak? Ma być po mojemu, jak nie, to rzucam jarzmo, niech się dzieci same wychowują, co dzisiaj jest częstym zjawiskiem. I wiem, że jesteśmy tylko ludźmi z wieloma ograniczeniami, nie ma wśród nas doskonałych, którzy są zawsze świetnym kompanem do takiej pracy, ale jako dzieci Boże mamy niezwykłe możliwości, bo mamy naukę Słowa Bożego, które kształtuje nasz sposób myślenia, mamy moc Ducha Świętego, który przemienia nas na podobieństwo Chrystusa, więc mamy wszystko, żeby z biegiem czasu przypominać w naszym charakterze Chrystusa. I ciągnąć z kimś jedno jarzmo, tak, że ten ciężar wreszcie ruszy do przodu, a z czasem dogadywać się coraz lepiej, z czasem bez narzekania, a z czasem z drugą osobą jako z najlepszym przyjacielem. Dopiero wtedy ten ciężar nie jest taki dokuczliwy, kiedy ci dwaj w jarzmie to prawdziwi przyjaciele, jak Ewodia i Syntycha, czy Paweł i Epafrodyt. I daj Boże, jak my i nasza żona czy mąż. Więc zamiast stosować to stare powiedzenie, jak to komu, tak on tobie, tak? Warto wziąć do serca inne słowa zapisane w 1 Piotra 4,8. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechu. Wytrwała miłość to miłość, która pomimo kolejnej próby okazuje się prawdziwą. Ktoś zawinił wobec nas po raz piąty, jesteśmy gotowi wybaczyć. Ktoś zawinił wobec nas po raz pięćdziesiąty. Wytrwała miłość mówi, że jestem gotowy wybaczyć. Jestem gotowy przeprosić, skoro zawiniłem. Jestem gotowy przestać walczyć o rację. Co z tego, że mam rację, tak? Niech będzie po twojemu. Jestem gotowy odłożyć swoją dumę, przekonanie, że jestem nieomylny, to wszystko odłożyć. Zróbmy tak, jak ty chcesz. Wtedy jest szansa, że tym jarzmem ruszymy ten większy ciężar do przodu. Więc poznaliśmy dzisiaj paru bohaterów. Zobaczmy już na koniec na taki rysunek. Mamy Ewodię i Syntychę, które miały ciężar do uciągnięcia w dziele ewangelizacji. Przez 10 lat szło im dobrze. Mamy Pawła i Syzyga, czyli Epafrodyta, dobrych przyjaciół, w Współpracowali na wielu frontach, między innymi w dobrym zarządzaniu wspólnotą i reagowaniu na różne problemy, jakie tam się pojawiały. Mamy Pawła i Gawła, przykład kolegów, którzy żyli, jeżeli nie braci, którzy żyli piętro w piętro. No i w końcu mamy przykład ja i moja żona, czy ty i twoja żona, ty i twój mąż, na przykład w dziele wychowywania dzieci, prowadzeniu domu, czy służby we wspólnocie. Wszyscy potrzebujemy z kimś zapiąć się w jakieś jarzmo. Bóg to celowo tak zaplanował i nie da się w tym świecie funkcjonować inaczej. Bo we dwoje czy we dwóch jest łatwiej uciągnąć pewien ciężar niż w pojedynkę. I nasze powołanie zawsze jest większe niż nasze siły i potrzebujemy innych, by je wypełnić. Naszym powołaniem jest być światłem Ewangelii dla świata wokół. Nie da się tego wykonać, jeżeli nie wykażemy charakteru Chrystusa, o którym dzisiaj mówimy. Z czasem zapniesz się w jedno jarzmo, na początku jest trudno, ale z czasem okazuje się, że jeżeli się potrafimy czegoś nauczyć, zmienić, doświadczyć zmiany naszego charakteru, to, co było kiedyś ogromnym ciężarem, staje się dla nas nawet przyjemnością. Bo wielkie wyzwanie, ramię w ramię z przyjacielem, czy z żoną jako przyjaciółką, jest niesamowitą przygodą. Więc warto jak najszybciej ruszyć w tą stronę, zapomnieć o światowych wzorcach, na które nie ma miejsca we wspólnocie. Jak ty komu, tak on tobie, to tutaj nie działa i każdy, kto próbuje to tutaj wprowadzać, no, wierzę, że to jest niesłuszne. Na koniec fragment Jakuba 3, który pokazuje, w jaki sposób Syzyk, kiedy przybył do Filipi razem z Tymoteuszem, a może Tymoteusz później dojechał, jak Syzyk poradził sobie z tymi problemami. Mądrość wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Nie ma innej drogi rozwiązywania problemów w zespole, w rodzinie, we wspólnocie, niż mądrością, która wstępuje od Boga. Ta mądrość ludzka mówi, jak on tobie zrobił, tak ty mu zrób, nie daj sobie pomiatać. Ty masz rację, przecież dobrze o tym wiesz, to wywalcz na siłę. To jest mądrość z dołu, to jest mądrość ziemska, szatańska, zmysłowa. Mądrość wstępująca z góry jest zupełnie inna. Na przykład ustępliwa. Dobrze, to zrobimy tak, jak ty chcesz. Skłonna do zgody, szukająca pojednania. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Więc nie mamy pewności, bo tekst biblijny o tym nie mówi, co się wydarzyło w życiu tych dwóch przyjaciółek, ale myślę, że Syzyk, kiedy tam przybył, pomógł Ewodii i Syntysze wrócić do relacji, przyjaźni. Możliwe, że się pogodziły, wzięły na siebie znowu wspólne jarzmo i kolejne 10 lat walczyły razem dla Ewangelii w tym mieście. One miały swoją szansę, by coś zmienić. Mam nadzieję, że je wykorzystały. Dzisiaj jest nasza szansa. Jest ona przed nami, przede mną, przed tobą. Nie zmarnujmy jej.